Pandemia skomplikowała i tak niełatwe życie seniorów, a w szczególności ograniczyła dostęp do lekarzy, podstawowej opieki zdrowotnej, a także specjalistów. Tymczasem osoby w senioralnym wieku mają często nie jedną, ale kilka chorób, które wymagają leczenia. W związku z tym muszą przyjmować kilka, a czasem nawet kilkanaście różnych leków w ciągu doby. Jakie mogą być skutki uboczne takiej wielolekowości? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor doktor habilitowany Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki do spraw geriatrii w Podlaskiem. Jest pani także przedstawicielką Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości. Witam panią profesor w studiu Radia Białystok.
Dzień dobry, witam wszystkich.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222. Zanim jednak zechcą państwo zadać jakieś pytanie naszemu gościowi, radzę najpierw uważnie posłuchać, bo być może odpowiedź na nie padnie akurat podczas naszej rozmowy w trakcie audycji. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Pani profesor, zacznijmy od tego, czy już zauważyła pani jakieś skutki takiego ograniczenia dostępu seniorów do lekarzy i placówek służby zdrowia?
Niestety są to skutki widoczne już na pierwszy rzut oka. To znaczy, wydaje mi się, że pacjenci, którzy trafiają obecnie pod naszą opiekę geriatrów, są to pacjenci o znacznie bardziej zaostrzonych problemach zdrowotnych. I tutaj mam różne przykłady. Są to pacjenci, którzy tak naprawdę przyjmują swoje stałe dawki i według stałego reżimu, który został zaprojektowany powiedzmy kilka miesięcy wstecz, czasem kilka lat wstecz, i tak naprawdę nie wiedzą, co dalej z tym robić, ponieważ pacjenci w wieku starszym nie zawsze umieją się skontaktować z seniorem, ze swoim lekarzem przez telefon. Czasami skarżą się, że te połączenia są odwlekane, że nie można się dodzwonić. Jeżeli mają jakieś wątpliwości, to nie do końca mają do kogo się zwrócić. I to jest problem bardzo szeroko widoczny wśród pacjentów. Czyli znacznie bardziej, powiedziałabym, zdekompensowane przypadki, obojętnie jakie, czy to są choroby przewlekłe typu choroba Parkinsona, czy choroba mięśnia sercowego, czy powikłania choroby niedokrwiennej serca, czy to nadciśnienie tętnicze źle ustawione.
Przed pandemią część osób w starszym wieku miało nawet w zwyczaju odwiedzanie przychodni, gdzie częścią terapii na ich dolegliwości były spotkania z innymi pacjentami. Taka wymiana doświadczeń, czasem było to zabicie czasu, ale często sposobem na pozbycie się obaw i lęków wynikających między innymi z takiego poczucia samotności.
Problem samotności w wieku starszym jest ogromnym problemem i rzeczywiście każdy kontakt z innym człowiekiem, czy to w poradni, czy w innej instytucji, gdziekolwiek, w ogródku chociażby, przy jakimś kawiarence czy kafejce. To jest jeden aspekt, ale proszę zwrócić uwagę, że pandemia spowodowała również izolację w kontaktach rodzinnych, czego normalnie nie ma, ponieważ dzieci boją się kontaktować ze swoimi seniorami z racji na ryzyko zakażenia. I oczywiście, bo młodzi przeważnie uważają, że jeżeli nawet zachorują, to będzie to łagodniejszy przebieg.
No ale teraz trochę się to teraz odmienia, bo widzimy, że młodzi bardzo ciężko przechodzą. Tak. I teraz w odwrotną stronę to być może zacznie działać i znowu będzie ta izolacja z powodu obawy.
Tak. I to ten właśnie ta samotność jest zabójcza. Po prostu ludzie starsi potrzebują mieć jakikolwiek kontakt z inną osobą. Jeżeli żyją w parach partnerskich, czy to mąż z żoną, to jest im lżej. Natomiast proszę sobie wyobrazić osoby starsze, które są już samotne z racji na stan cywilny chociażby, czy oddalenie od swoich dzieci. Ostatnio też spotykam takie sytuacje, kiedy chorują gremialnie, rodzinnie na COVID-a, czyli właśnie są zakażeni i chorują na tą chorobę spowodowaną przez koronawirusa. I kiedy matka 90-letnia Ania znajduje się w szpitalu tymczasowym, a jej córki w innym i zupełnie nie mają ze sobą możliwości skontaktowania się. Akurat taką sytuację aktualnie mam na oddziale, kiedy po chorobie przebytej przez córki, które ledwo wytrwały i wróciły do tych podstawowych aktywności codziennych. Były wdzięczne, że mama została transferowana na oddział już nie covidowy, na oddział geriatrii, gdzie staraliśmy się jej pomóc i troszeczkę poprawić stan ogólny.
No powiedzmy, że był pewien czas, kiedy oddziały geriatryczne były zamknięte kompletnie, więc ci ludzie, którzy tam leczyli się i wymagali takiej opieki, musieli wrócić do domów.
Tak, to po pierwsze i po drugie kolejki stanęły, bo do nas są długie kolejki kilkumiesięczne i proszę sobie wyobrazić, że jesienią wtedy, kiedy zamknięty został oddział geriatrii, to kolejka stanęła. Obecnie przyjmujemy w reżimie sanitarnym. Wobec tego blokujemy część sal na izolowanie w pierwszej dobie po to, żeby być w 100% pewnym, że kolejna osoba przyjmowana na oddział nie jest zakażona koronawirusem, a zdarzają się takie przypadki. Poza tym do nas trafiają osoby transferowane z oddziałów covidowych w wieku starszym, kiedy tam są nie tylko izolowane z racji na chorobę, ale również mniej dopieszczone pod względem pielęgnacyjnym, pod względem właśnie socjalnym, bez kontaktu z najbliższymi, bez telefonu, tak jak na oddziale zakaźnym. A u nas, o ile już są pozbawione tej choroby, dochodzą do sił i mogą być uruchamiane. Czyli część miejsc z tak skromnego 17-łóżkowego oddziału jest po prostu wyłączonych.
Taki najbardziej drastyczny skutek odcięcia takich seniorów, mówię o tych nie, którzy leżeli i chorowali, tylko tych, którzy byli w domu, ale mieli kontakt ze służbą zdrowia, tu raptem się urwał. To jakie są takie najgorsze skutki, które już pani profesor zauważyła właśnie wśród tych seniorów?
Myślę, że dominuje zespół lękowo-depresyjny. Można powiedzieć, kiedyś tego w ogóle nie spotykaliśmy. Czasem depresja oczywiście w wieku podeszłego jest to dość znana i często występująca choroba. Natomiast w tej chwili towarzyszy jej zespół lękowy, czyli taka bojaźń przed kontaktami z innymi ludźmi, strach o przyszłość, czy sobie poradzę, strach o bliskich. Teraz proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie starsi przeżywają różnego rodzaju następstwa pandemii w ich rodzinach. Jest znacznie więcej informacji o odejściu bliskich osób lub o hospitalizacji tych osób. Poza tym można powiedzieć, że zawodzi opieka długoterminowa, zawodzi możliwość wykonania badań nawet prywatnie, ponieważ te instytucje, które świadczyły przed tą pandemią takie usługi w domu seniora, obecnie boją się lub przestrzegają też szczególnych rygorów. Czyli to jest problem.
A obawa przed zakażeniem koronawirusem znacząco zmniejszyła też ochotę na wychodzenie z domu i aktywność ruchową na świeżym powietrzu. To też jest konsekwencja, która może mieć swoje negatywne skutki.
Dokładnie. Osoby, które wcześniej chodziły sobie czy to do kościółka, czy gdziekolwiek indziej obecnie, boją się to robić. Natomiast tak naprawdę można powiedzieć, jest to najbezpieczniejsze miejsce, to znaczy myślę o świeżym powietrzu, nie o zamkniętym tych pomieszczeniach, ale parki, alejki, skwerki, tam możemy się czuć naprawdę bezpiecznie, jeżeli wokół nas jest ten kilka metrów dystansu od innych osób, wieje wiatr, także myślę, że należy jak najbardziej zachęcać w tej chwili seniorów do wychodzenia.
To mówimy o tych, którzy są aktywni i którzy nie boją się i mają możliwości, nie mają ograniczeń ruchowych, żeby właśnie pójść pochodzić, ale są tacy, którzy jak wejdą na trzecie piętro, to nie bardzo chcą w ogóle z niego schodzić. I to jest właśnie problem też w wielu przypadkach.
Ten problem to istniał zawsze. To są więźniowie wysokich pięter. Są to osoby, które są niesprawne, które nie są w stanie pokonać nawet jednego piętra, nie mówiąc o dwóch, trzech, a w niektórych starych blokach czterech pięter. Wobec tego no, posiłkują się, jeżeli można, pobytem na balkonie, na tarasie, jeżeli takie są możliwe. Tak przynajmniej opiekunowie informują, że mój tata to chodzi tam na spacerek po tarasie. Ubiera się tak jak na spacer. Oczywiście są to takie zastępcze aktywności, żeby w ogóle wyjść na zewnątrz, poczuć ten chłód świeżego powietrza. Natomiast siedzenie w zamkniętym i często ciemnym domu powoduje, no bo zima to brak światła słonecznego, przedwiośnie nas nie rozpieszcza, jest dodatkowym czynnikiem depresjogennym. Także korzystajmy z każdego promyka słońca.
Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że nie seniorzy, ale dzieci i dorośli też zastygają w tych swoich fotelach. Jak już usiądą, to trudno ich potem podnieść i taką radą było, żeby w trakcie na przykład rozmowy telefonicznej, czy z bliskimi, czy z kimś innym, po prostu chodzić po mieszkaniu, a nie siedzieć.
Dobry pomysł.
I taka była rada właśnie dla tych, którzy, którzy mają siłę wieku jeszcze i są zdolni do wszystkiego. Natomiast w przypadku seniorów, no nie po każdym mieszkaniu da się chodzić, bo tam, gdzie są progi jakieś, to niechcący przez gadanie przez telefon, to można orła wywinąć. I to wtedy skończy się zupełnie odwrotnie. Aczkolwiek chyba lepiej się ruszać, niż siedzieć i rozmawiać przez ten telefon. Jak pani profesor sądzi?
Jak najbardziej, ale rzeczywiście seniorzy są tak raczej mniej aktywni i mniej stabilni. I tutaj musimy zwracać uwagę w ogóle tak profilaktycznie, żeby nasze mieszkania opróżnić z różnych niepotrzebnych gratów, mebli, kabli, dywaników poślizgujących się łatwo na posadzce, żeby się zaopatrzyć w takie zdrowe obuwie, które jest przeciwpoślizgową powłoką. To są banalne rzeczy, o których warto pomyśleć.
Myślę, że na koniec jeszcze przypomnimy, jak sobie ułożyć tę starość zawczasu, kiedy możemy mieć na nią wpływ. To tyle, jeśli chodzi o sytuację seniorów. Natomiast za chwilę powiemy o tym, co może im grozić, kiedy bezkrytycznie będą przyjmować wszystkie leki, które lekarze im przepiszą. Omówiliśmy, jaka jest sytuacja seniorów po tym półtorarocznym niemalże okresie już w tej chwili walki z pandemią. No i teraz przejdźmy do seniorów, którzy z reguły borykają się z jakimiś dolegliwościami zdrowotnymi, co wiąże się z koniecznością przyjmowania przypisanych leków. Dobrze jest, jeśli leczą się z powodu tylko jednej choroby, ale najczęściej mają ich jednocześnie więcej. Kiedy mamy już do czynienia z wielochorobowością i koniecznością przyjmowania wielu leków, pani profesor?
Teoretycznie można powiedzieć, że wiele leków to więcej niż jeden. Ale badania pokazują, że jeżeli senior przyjmuje przynajmniej 5 lub więcej leków, to powinien być zakwalifikowany do kategorii wielolekowych. Wielolekowego pacjenta, czyli 5 lub więcej leków. Można powiedzieć, że niektórzy przyjmują i 10 i więcej leków. Także tu jest kwestia i interakcji między lekami i interakcji między lekami a stanem pacjenta i jego chorobami. Jest to złożony problem.
A jeśli chodzi w ogóle o określenie, to kiedy się jest już seniorem, bo to też chyba się trochę zmieniło ostatnimi czasy.
Znaczy w ostatnich czasach częściej definiujemy za seniora osobę, która skończyła 65 lat. Wcześniej uważało się, że 60 wystarczy. Natomiast seniorzy nierówny seniorom. Można powiedzieć, że jest to grupa niezwykle heterogeniczna i my klasyfikujemy seniorów względem grup sprawności. Według Rockwooda to jest takie 7 klas sprawności od krzepkiego seniora, który w zasadzie nie odbiega swoją wydolnością od osoby 40-50-letniej wieku dorosłości do osoby bardzo, bardzo słabej, kruchej, która tylko de facto leży w łóżku.
A kiedy i dlaczego stosowanie wielu leków przez seniora może być bardziej niebezpieczne niż przez pacjenta w średnim wieku?
W każdym względzie. Dlaczego? Bo to wynika ze składu naszego ciała, z budowy naszego ciała, z ilości zasobów tkankowych, czynnościowych, mózgu, serca, mięśni, wydzielania soków trawiennych, wydalania płynów ustrojowych, prawda? Po prostu na starość zmieniamy się, zanikamy, można powiedzieć, podlegamy uwiądowi starczego. My to elegancko nazywamy inwolucji fizjologicznej, bez jakichś chorób. Gdybyśmy nawet nigdy nie chorowali, to będziemy mieli o te 30% mniejszą przepływ krwi przez wątroby, wentylację płuc, o 20% nerki, czy funkcja centralnego układu nerwowego, przewodnictwo bodźców przez nasze nerwy ulega spowolnieniu. W każdym narządzie osłabia się wzrok, osłabia się słuch, cieńczeje skóra, cieńczeje również mięsień sercowy, mięśnie poprzecznie prążkowane. Zgarbimy się, zanikamy fizjologicznie. A teraz, jeżeli zaczyna nas na to nakładać jakaś choroba, to ona konsumuje z tych tracących się rezerw ustrojowych, jeszcze konsumuje jakąś część funkcji, struktury, a zatem i funkcji. Czyli wolniej chodzimy, jeszcze gorzej widzimy, aparaty słuchowe i tak dalej, i tak dalej. To staramy się uzupełniać, ale to trzeba wyobrazić sobie. Te procesy najbardziej się uwidaczniają w późnej starości. A kiedy jest późna starość? Najczęściej definiujemy to jako skończony 75 rok życia. Natomiast w krajach wysoko rozwiniętych, w krajach, w których poziom oświaty zdrowotnej jest bardzo wysoki,
świadomości
zdrowia, nawet przekroczenie 80 roku życia. Ostatnie badania pokazały, że jakby takie przejście z tej siódmej dekady w ósmą dekadę, czyli bycie 80 i więcej latkiem, jest takim naprawdę progiem już zniedołężniałej starości.
No, ale są osoby, które nawet w wieku 100 lat biegają, oczywiście nie tak jak wcześniej, i to im bardzo dobrze służy. Ja gdzieś tam kiedyś przeczytałem, a teraz mi się przypomniało, że miernikiem tego, jak długo będziemy żyli, jeżeli już jesteśmy w tej starości, jest w pewnym sensie tempo, z jakim my chodzimy.
Tak, to prawda. Szybkość chodu jest bardzo dobrym parametrem funkcjonalnym, właśnie jak gdyby prognostycznym długości dalszej życia. Im szybciej chodzimy, tym będziemy dłużej żyć. I to właściwie widać gołym okiem, prawda? Wystarczy wyjrzeć przez okno i zobaczyć. Nawet można łatwo naśladować staruszka, który się pokracznie, dość wolno porusza.
No, z niektórzy laseczką mówią, że narciarze idą, bo posuwają tak te nogi. Ale no, tak niestety jest. No, człowiek nie jest w stanie siebie zmienić, kiedy nie jest w stanie, bo to na to nie mamy większego wpływu. Ale cieszę się, że ta reguła się potwierdza również w opinii pani profesor. A zatem, jeżeli możemy, to chodźmy dużo i starajmy się chodzić szybciej, bo kiedyś też w tym programie jeden z specjalistów powiedział, że zachodzić się na śmierć nie można, bo w pewnym momencie po prostu się zatrzymamy, ale nic nam się nie powinno stać gorszego.
Tak.
Dlatego ten ruch jest tak właśnie bardzo ważny. I jeśli chodzi o ten wątek, to powiedziałbym, że już wyczerpaliśmy i za chwilę spróbujemy powiedzieć o kolejnych, które no, wiążą się z dawkowaniem i z weryfikacją leków, które właśnie seniorom inni specjaliści niż geriatrzy przepisują. Wspomnieliśmy, że niestety wielu seniorów musi brać wiele leków, bo ma wiele chorób. W takim razie, co powinni robić seniorzy cierpiący no właśnie na tych kilka chorób, którzy muszą przyjmować tych wiele leków? Jaką mają szansę, by ich stosowanie i dawkowanie zweryfikował jakiś specjalista? Najlepiej by było, żeby to był geriatra, ale tych to my nie mamy za dużo.
Mm-hmm. To prawda, jest to wielki problem z dostępnością do geriatrów, ale tutaj muszę powiedzieć, że jakby pierwszym takim ogniwem, czy też memento był raport Narodowego Funduszu Zdrowia na temat polipragmazji wieku starszym, który zainspirował mnie i kolegów do podjęcia się projektu z funduszy norweskich, pod nazwą Audyt Obywatelski Farmakoterapii Geriatrycznej, czyli farmakoterapii stosowanej przez seniorów. Czyli sprawdzamy, jak to jest tą farmakoterapią w Polsce w oparciu o takie wyjściowe dane z funduszu, Narodowego Funduszu Zdrowia. I ten problem ma dwie strony medalu. Jeden taki jak gdyby zależny od przepisujących, czyli od lekarzy, którzy preskrypcje wykonują, zastanawiając się lub nie nad doborem leków, a druga strona medalu lub księżyca to jest podejście seniora do tych leków, które on otrzymuje i umiejętność zadawania pytań lekarzom lub też zastanowienia się, czy nie robię błędów, czy nie przyjmuję dwóch duplikujących się preparatów, czy nie stosuję kaskady lekowej, że po jednym leku występuje uboczne, niepożądane działanie leku, w związku z tym biorę kolejną pigułkę na to niepożądane działanie leku, występuje kolejny jakiś fizjologicznie związany z danym lekiem objaw i kolejny. Przychodzę do lekarza z prośbą o kolejny lek. Czyli takie kaskada lekowa. Jeden powoduje objawy i kolejne leczenie i kolejne leki. Jest to bardzo częsty problem, bo akurat ostatnio zainteresowałam się tym w aspekcie pacjentów wypisywanych z oddziału geriatrii, gdzie staramy się redukować ilość pozycji lekowej z średnio około 6,7 do 5 z kawałeczkiem, czyli nie za dużo, bo jeśli pacjent cierpi na 5 przeciętnie problemów, trudno powiedzieć jednostek nozologicznych, bo na przykład choroba niedokrwienna może występować jako ból za mostkiem, duszność, ale również jako kołatanie serca, migotanie przedsionków, które niezależnie od siebie wymagają innego podejścia. A to często jest skojarzone z cukrzycą, która też wymaga odpowiedniego leczenia i tych leków zaczyna być dużo. W związku z tym nie możemy na przykład przyjmować leków, które na przykład część leków moczopędnych ma działanie uszkadzające gospodarkę węglowodanową, czyli podwyższające poziom glukozy, a jednocześnie brać leki od cukrzycy. Są to przykłady takich nieprawidłowości, o których czasami lekarze nie pamiętają w tym natłoku pacjentów. My staramy się na to zwracać uwagę. Poza tym druga rzecz, to właściwie mówiliśmy w poprzedniej części naszej rozmowy, że pacjent staje się starszy, tym staje się słabszy, bardziej przeźroczysty. Czyli dawkowanie tych samych zalecanych przez farmakopeę preparatów określonych dawkach może się okazać dwa razy za wysokie niż w przypadku, gdybyśmy mieli o te 20 lat mniej.
Ale niektórzy myślą odwrotnie, że im później, to ja się już przyzwyczaiłem do leków i one nie działają, więc wezmę dwa.
Właśnie, to jest bardzo duży mit. Tak nie powinniśmy robić. Raczej powinniśmy się zastanowić, dlaczego doszło, czy do zwyżki ciśnienia, czy do obniżki. Ale tutaj muszę powiedzieć, że organizm człowieka nie jest maszyną i reaguje bardzo płynnie na różne bodźce i bardzo dobrze. To ciśnienie nie musi być stałe 120 na 70, czy 135 na 85, też dobre, wysokie, ale powinien być przywracane do normy po na przykład zdenerwowaniu, po chwili wzruszenia, po wysiłku, kiedy wzrasta i nie należy się tym martwić. Te normy, które podawane są pacjentowi, odnoszą się do warunków podstawowych, czyli do warunków po przynajmniej 10-minutowym odpoczynku w fotelu i dopiero wtedy należy mierzyć te wartości.
Pani profesor, to jaki jest pomysł na to, żeby lekarze w jakiś jednolity sposób dawkowali leki właśnie dla seniorów? Różni lekarze, i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, i lekarze specjaliści, no i ci, którzy przypadkowo gdzieś tam podczas wyjazdu też mają kontakt z takim pacjentem i też powinni wiedzieć. No, nie mamy jeszcze tak dobrze, jak w przypadku szczepień, że klikamy i jesteśmy w systemie, albo nas nie ma. Natomiast tutaj no, potrzebna jest wiedza. Czy jest jakiś taki klucz, poradnik, czy może ma powstać?
Tak, zamierzamy coś takiego zrobić, ale sam poradnik nie wystarczy. Tutaj potrzebna jest współpraca seniora i lekarza, ponieważ jeżeli idziemy do lekarza z takim nastawieniem, on wie lepiej, co mi zapisać, nie pokazując do tej pory przyjmowanych leków, to stawiamy go w zasadzie w bardzo trudnej i nierozwiązywalnej sytuacji. Idąc do lekarza, obojętnie jakiego, czy kardiologa, neurologa, psychiatry, czy endokrynologa, powinniśmy ze sobą wziąć wykaz leków, które aktualnie przyjmujemy. Dopiero to jest punkt zerowy.
Ale to jest ta pozycja, o którą dopiero walczymy, bo świadomość to jest ten kolejny etap. Chciałbym zapytać, jak lekarzy uczulić na to, żeby w trakcie tych 15 minut, oprócz tego, że muszą wypełnić niezliczone ilości papierów i różnych rubryk, to jeszcze mieli czas na to, żeby albo nawet mieć obowiązek odpytania, co pan przyjmuje, ile pan tego bierze, a jak pan nie pamięta, to niech pan to sobie przypomni, bo nie przepiszę panu żadnego leku, bo może to być krzywda, a nie pomoc. Tak.
To jest kwestia i ilości, i jakości, i pamiętania o tych lekach. Ja powiedziałabym tak, tak jest zorganizowana nasza medycyna, że jesteśmy podzieleni na układy i narządy. I specjalista od jednej dziedziny, neurolog czy diabetolog czy inny, prawda, internista, bardziej szeroko patrzy na sprawę, ale psychiatra raczej tylko na leki działające aktywnie na układ nerwowy i psychę, zna tą swoją sferę leków. Dlatego czasami trzeba pójść, poradzić się nawet lekarza rodzinnego, bo lekarze rodzinni dzisiaj kształceni już mają w swoim kurikulum taki staż na oddziale geriatrii. Powinni to wiedzieć. Natomiast taką ambicją naszego projektu jest przygotowanie takiego krótkiego przewodnika, który by pokazywał na kilku, może dziesięciu, kilkunastu za mało stronach grupy lekowe, których należy unikać, których należy minimalizować, bo na pewno nie wszystkie działają jednoznacznie, ale również jak kojarzyć pewne grupy lekowe ze sobą. To jest bardzo trudne zadanie i my sami się zastanawiamy, tym bardziej, że te leki, które są na indeksie, nazwijmy to, nie zawsze są na indeksie. To są potencjalne niewłaściwe dla ludzi starszych. Potencjalnie niewłaściwe, co nie znaczy zakazane, bo w różnych sytuacjach klinicznych każdy z nas może potrzebować, bo nie ma zamiennika.
To akurat jest ta strona lekarska, a za chwilę powiemy, do czego powinni się przygotować właśnie ci wszyscy, którzy będą kiedyś seniorami, zanim nimi zostaną, jakich nawyków powinni nabyć, żeby te dwie strony ze sobą współgrały i żeby nie brać zbyt dużej ilości leków, a czasem nawet niepotrzebnych. Pani profesor, nie jest tajemnicą lekarską, że tak naprawdę najwięcej o swoim zdrowiu wie sam pacjent, tylko sobie tego w ogóle nie uświadamia. Najpierw lekceważy jakieś symptomy choroby, kiedy już ma wyraźne objawy, odwleka niestety badania, a po diagnozie nie zawsze stosuje się do zalecanego leczenia, często wzbogacając je o nie zawsze sprawdzone metody i przeróżne pseudomedykamenty. Czy to jest prawda?
Myślę, że to jest prawda, ponieważ nawet ta sama choroba inaczej przebiega u innych, u różnych osób, prawda? Na przykład myślę tu o cukrzycy. I lekarze, którzy nie są diabetologami, niekoniecznie muszą znać się na leczeniu cukrzycy i optymalizowaniu terapii. Dlatego też pacjent sam musi być doskonale wyedukowany i jest zazwyczaj, ponieważ żyją z tą chorobą wiele lat. I to samo się dzieje z nadciśnieniem, czy z chorobą niedokrwienną serca, czy zaburzeniami rytmu i tak dalej. Każdy z nas powinien być ekspertem od swoich chorób i wiedzieć, kiedy coś nie pasuje, coś w tym mi się nie podoba. I tutaj pomocny jest oczywiście lekarz, najlepiej specjalista w tej dziedzinie,
ale
lub
nie
lekarz
doktor
geriatry,
Google.
Ale nie doktor Google, to prawda.
A jakie są preparaty, których nie powinno się bezkrytycznie stosować i dlaczego?
Jest ich bardzo dużo. Wszystkie suplementy diety bez sensu nie powinny być stosowane. To znaczy, mówiąc o pozycji suplementy, mam na myśli te nie leki, tylko te substancje, których wartość oznakowana na opakowaniu jest niekoniecznie taka, jak powinna być, czyli nie są poddawane jakiejś kontroli pod względem zawartości. Są tańsze w związku z tym, ale my tak naprawdę nie wiemy, co my i w jakiej proporcji dodatkowo bierzemy. Te suplementy wzbogacone również o substancje podtrzymujące, czyli podstawowe, wchodzą w interakcję z tymi lekami, które my normalnie powinniśmy brać z zalecenia lekarzy. One mogą również powodować różnego typu uczulenia, interakcje między sobą i tak naprawdę wydajemy niepotrzebne pieniądze. Ja nie mówię, że wszystkie suplementy są niepotrzebne. Niektóre, zwłaszcza te, które mają już bardziej taką oznakowaną zawartość, czy produkty medyczne, lekowe, są potrzebne, ale tylko na czas określony. Wtedy, kiedy wykażemy jakiś niedobór określony, być może jednym wyjątkiem. Uważam, że witamina D3 powinna być przez wszystkich seniorów przyjmowana przez całą zimę, a latem dla tych, którzy nie wychodzą z domu.
Pani profesor, no pewnie skończy się ten czas pandemii i otworzą się gabinety lekarskie, będzie można przyjść z wizytą do lekarza wymaganej specjalności. Jak się trzeba przygotować do takiej wizyty? Tu z punktu widzenia seniora, taki krótki poradnik.
Ja myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy wiedzieli, co w tym chwili nas niepokoi, żeby umieć sprecyzować swój problem. Bo przychodzimy po to, żeby po prostu być uspokoić się, bo to jest bardzo ważne. Takie wsparcie psychiczne, niezależnie od tych leków. Ale trzeba być wyposażonym w wykaz przyjmowanych leków. I to nie tylko od wypisanych przez tego lekarza na poprzedniej wizycie, ale wszystkich innych, od każdego innego specjalisty.
Czyli sporządzić sobie w domu taką tabelę wszystkich leków, które w ogóle w życiu przyjmujemy. I zacząć to robić już w jakim wieku?
To powinniśmy zawsze robić, nawet w wieku dziecięcym. Natomiast jeżeli osoby starsze mają problemy z napisaniem, czasami są niesprawne, wystarczy, że wytną nożyczkami z opakowania te nazwy leków, gdzie będzie dawka i gdzie będzie nazwa substancji w terminologii międzynarodowej, nie w handlowej, ponieważ zdarza się, że senior bierze dwa preparaty pod innymi nazwami, które są identyczne. A proszę sobie wyobrazić, gdyby tak się działo, na przykład z bardzo intensywnie działającą substancją przeciwkrzepliwą, czy odwrotnie. Także jest to ważne.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była profesor doktor habilitowany Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego, a także konsultant wojewódzki do spraw geriatrii w Podlaskiem oraz przedstawicielka Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości. Jeszcze raz dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. A ja już dziękuję za uwagę i życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.